Hejka, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. I ja bym chciała wam przedstawić mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Natalia Skaj. Możesz się przywitać.
Hej, bardzo miło, że tu jestem.
Mi jest również bardzo miło, że Natalia się zgodziła ze mną nagrać, bo ja śledzę Natalię już długo w internecie, mam wrażenie. Teraz przeżywasz chyba taki swój duży wzrost, bo dużo tego kontentu dodajesz. Natalia ostatnio zaczęła też tworzyć na YouTubie, więc dużo jej na pewno jest wszędzie. Podlinkuję oczywiście w opisie wszystkie media, bo podejrzewam, że będziecie zainteresowani, jeżeli jeszcze jej nie znacie. A dzisiaj pogadamy sobie o obsesji piękna, pogadamy o makijażu, czyli czymś, czym w sumie Natalia się zajmuje głównie w internecie, ale nie tylko, wiadomo, mówię, wejdźcie, zobaczcie, o tym, jak to wygląda dla nas, dla dziewczyn, które po prostu w tym internecie żyją, jednak chcąc, nie chcąc, pochłaniają dużo tego i no, może po prostu zacznijmy. Ja zacznę z takim pytaniem trochę na rozkręcenie ciebie, Natalia. Dlaczego w ogóle się malujesz? Jak to się zaczęło? Jakaś taka long story short?
Long story short, dobra. Słuchaj, to będzie już tak, że zahaczymy sobie o temat trądziku, bo jednak tak naprawdę zaczęłam się malować bardziej, gdy on wystąpił po prostu. Czułam się dość niepewnie, wychodząc bez makijażu. Chciałam go zakryć, więc zaczęłam się interesować makijażem, jak po prostu najlepiej go zakryć. I potem już po prostu przychodziło coraz więcej, wiesz, kroków, typu róż, konturowanie. Zaczęłam się bardziej interesować. I tak naprawdę całą moją przygodę z makijażem można zobaczyć na TikToku, bo moje pierwsze filmy były takie, że naprawdę nie umiałam się malować.
A masz teraz coś takiego, że czujesz dyskomfort, jak masz wyjść bez tego makijażu?
Już mniej, zdecydowanie. Pokazuję się często bez makijażu również na filmach, na zdjęciach i ludzie piszą mi, że jest to po prostu dla nich bardzo takie encouraging, zachęcające do tego, żeby też właśnie nie bali się wychodzić bez tego makijażu. Po takich wiadomościach wydaje mi się, że już nie mam takiego problemu. Oczywiście kocham makijaż i maluję się praktycznie codziennie, aczkolwiek nie mam problemu, żeby wyskoczyć do sklepu czy wejść do galerii bez makijażu.
Właśnie u mnie, ja też, moja przygoda z makijażem zaczęła się od tego, że gdzieś tam ten trądzik zaczął u mnie występować, nie wiem, w wieku chyba 13 lat, więc hardcore. I wtedy zaczęłam z jakimś tam, wiadomo, korektorem w ogóle niedobranym do koloru mojej twarzy, jakimś pomarańczowym, na to jakiś puder taki w ogóle 100% mat, bo kiedyś to było bardzo modne w ogóle, mam wrażenie. Każdy chodził z taką upudrowaną twarzą, ale a propos tego wychodzenia bez makijażu, to o tyle jak jeszcze wtedy potrafiłam wyjść i tam gdzieś nie przejmowałam się aż tak bardzo tym, że mam trądzik, jak na przykład teraz się tym przejmuję, bo teraz to jest w ogóle temat rzeka, jeszcze do tego wrócimy, jak to wpływa na samoocenę. Ale wtedy bardziej jak odkryłam, co to są kreski na oczach, czarne, wielkie kreski, ja, przysięgam, miałam 2 lata, przez które w ogóle nie wyszłam z domu bez nich i jak raz poszłam do liceum bez tych kresek, to usłyszałam 10 razy chyba, że wyglądam, jakbym była chora, o, czy coś mi jest, czy płakałam, czy nie wiem. I ten dzień mi uświadomił, że będę w tych kreskach chodzić do końca życia, ale teraz jakoś też przeszło mi to. Mam wrażenie, że trochę z pracowaniem nad akceptacją i z wiekiem. No ale ten makijaż jakby najpierw często ma nam służyć jako taki booster, takie dodanie właśnie tego poczucia, takiej pewności.
Dokładnie.
O, pewności, to jest dobre słowo. A później często potrafi stać się naszym wrogiem, że nie potrafimy już wyjść do sklepu bez niego. I ja miałam właśnie taki moment, że bardzo ciężko mi było wyjść z domu bez tego makijażu, a tym bardziej pokazać się gdzieś na przykład. Albo tutaj jest też ciekawy temat, to, że jak już nie miałam tego makijażu, to filtry na Instagramie. To jest
ciężki temat.
To się rozwinęło do takiego poziomu, że czasami mam wrażenie, że właśnie tak powinno się wyglądać, jak na tych filtrach. I niby to jest oznaczone, ale jednak każdy prawie tego używa. Bardzo dużo tego jest w internecie. Co ty o tym myślisz?
No niestety, zaczynając w ogóle jeszcze od tego, co zahaczyłaś wcześniej, niestety ludzie przyzwyczajają się do tego, jak widzą nas na co dzień, jeśli na przykład chodzimy do szkoły, więc jak po prostu jest jakaś zmiana, to ludzie lubią to komentować. co naprawdę nie jest w porządku. A wracając do filtrów, no niestety ja tych filtrów nie używam, ale widzę je na co dzień. Powiem Ci też, że jeśli chodzi o TikToka, to taka trochę informacja, o której wydaje mi się, że nikt nie mówi. Na TikToku, nawet jak mamy wyłączone wygładzanie, nasza twarz wygląda lepiej. I jest to po...
Tak,
i,
tak.
I nikt o tym nie mówi jakoś, a jestem pewna, że każdy może sobie po prostu to sprawdzić, że inaczej jest normalnie w kamerze, a inaczej jest na TikToku. Tam od razu wyglądamy lepiej i zarzucane mi jest często wygładzanie, choć mam je wyłączone, to jest po prostu jakoś inaczej. Wydaje mi się, że to też bardzo psuje naszą tutaj samoocenę. Poza tym wydawało mi się też, że ci ludzie właśnie z internetu, różni influencerzy muszą wyglądać tak na co dzień, nie wyglądają tak jak ja, więc gdy chodziłam na pierwsze swoje eventy, strasznie się stresowałam, strasznie długo spędzałam czasu nad swoim makijażem i wydawało mi się, że będę odstawać jakoś, a jak ich zobaczyłam wszystkich na żywo, wyglądają równie pięknie oczywiście, aczkolwiek ta skóra jest widoczna, to nie jest tak jak w internecie. Każdy wygląda tak samo.
No tak, to jest nagle normalny człowiek. Niby się to wie, ale z drugiej strony... No abstrakcyjne. Na przykład jak mam takie osoby, których nie spotkałam jeszcze na żywo, no bo kilka tam osób, które w internecie śledziłam, no to na żywo już widziałam. Jest zawsze to takie podejście, że kurczę, ta osoba naprawdę jest taka realna, żywa, ma nie wiem, włosy na rękach, brwi nie są idealnie wyregulowane, jak czasami się
wydaje,
że oni są jacyś mistyczni, ale dalej mam trochę takie podejście, że jak wyobrażam sobie spotkać, nie wiem, na żywo jakąś Rihannę czy coś, to dalej mi się wydaje to, że to nie jest prawdziwy człowiek, albo jakieś Jennerki.
Dokładnie. W ogóle Kardashianie mają tak wyfotoshopowane zdjęcia, nawet te, które są zrobione przez paparazzi, niby naturalnie na co dzień. Często właśnie przecież internet obiegały takie fotki, które były po prostu niewyretuszowane i widać, że po prostu mają normalną, naturalną teksturę skóry, że mają jakieś tam grudki i tak dalej i to jest w 100% normalne. No niestety źle to wpływa.
Tak, ale właśnie...
Źle to wpływa nie tylko na nas, no, a na po prostu młodsze osoby, które nie są tego świadome.
Tak. Nawet to jest taki... Jest się więźniem i jednocześnie katem tego, bo ja zauważyłam kiedyś, jak ten problem z pewnością siebie był jeszcze większy i dopiero zaczynałam cokolwiek robić na tym Instagramie. Chociaż, no wiadomo, moja działalność się dużo mniej opiera na tym, jak to wygląda, bo nie robię contentu beauty, więc nikt do mnie nie przychodzi zobaczyć, jak u niej wygląda ten podkład, bo ja głównie gadam. Ale pomimo wszystko, zaczynając nagrywać na Instastory, jednak te filtry włączałam. Szczególnie kiedy mówiłam, bo nie byłam przyzwyczajona do tego, że no nie chciałam po prostu na Instagramie, żeby to wyglądało tak, więc używałam tych filtrów i jednocześnie wiedziałam, że one są złe i że szkodzą, a z drugiej strony je używałam. I jak wiele kobiet tak ma. Wydaje mi się, że muszą się dostosować i one jednocześnie są katem i więźniem. To jest abstrakcyjne, ale jeszcze wracając do tego automatycznego filtra na TikToku, ja... Zaczęłam używać Androida po bardzo długim czasie przez to, że jestem aktualnie ambasadorką Motorola jeszcze, to zauważyłam, że iPhony też mają taki automatyczny filtr na przedniej kamerze, który w Androidach, przynajmniej w tym telefonie, który ja mam, nie są wprowadzone.
Jest to bardzo
jeszcze
prawdopodobne. Zdecydowanie, a na tych nowszych modelach, teraz właśnie niedawno zmieniałam telefon, wszyscy zaczęli narzekać, że bardzo widać właśnie naszą strukturę skóry na tej przedniej kamerce, bo wydaje mi się, że właśnie to zmienili. Że już nie jest,
to
że
zmienili,
już nie ma tego filtra właśnie.
I za jakością.
Dokładnie.
No, ale właśnie jak ja mam jeszcze, używałam tego poprzedniego iPhone'a 11, no to tam bardzo moim zdaniem. Bardzo duża różnica była między, jak jeszcze kiedyś zmieniałam z 8 na 11, to różnica była strasznie duża pod względem tej przedniej kamery. Że w tym 11 to stwierdzili, że oni wprowadzą jakiś w ogóle
dokładnie,
blur.
Dokładnie. I właśnie to tym, jak nasze telefony się różnią, tym jak właśnie widzimy się w innym świetle, na innej kamerze, sprawia, że my nawet nie wiemy, jak wyglądamy. Ja na przykład nie mam pojęcia, jak wyglądam, szczerze.
Tak, dokładnie, ale przez to można też popaść w taką obsesję. Ja na przykład kiedyś, chodząc głównie do szkoły, miałam obsesję na punkcie patrzenia, jak w danym momencie wyglądam. Przez to, że miałam wrażenie, że jakby co 5 minut w ogóle wyglądam zupełnie inaczej i czułam się taka niepewna, że myślę, dobra, spojrzę w lustro, jak teraz wyglądam, czy to wygląda dobrze, czy to wygląda źle i będę wtedy jakby wiedziała, na czym stoję. Miałam takie wrażenie, że dużo w moim życiu i dniu jest zależne od tego, jak wyglądam w tym momencie, czyli wiedziałam, że jak wyglądam lepiej, to okej, będę mogła gdzieś, nie wiem, wyjść po szkole czy coś, a inaczej zazwyczaj, jeżeli wyglądałam źle, to siebie blokowałam i tym chciałam przejść do kolejnego etapu, czyli do głównie pytania, czy u ciebie też wygląda to tak, bo ja się przyznam, że u mnie bardzo mocno, że jeżeli ja mam rano zły dzień włosów, krzywo, nie wiem, zrobię kreskę, podkład dzisiaj się nie układa tak jak powinien, wyszła jedna nowa krosta, to dzień jest po prostu już skreślony na samym starcie, co jest abstrakcyjne, że uzależniamy jakby dzień od tego, jak wyglądamy. Jak to u ciebie?
Chciałabym, żeby tak nie było, ale tak zdecydowanie jest. I to czasami gorzej, czasami lepiej. Głównie właśnie przy trądziku, jeśli budzimy się z ładniejszą cerą, to wiadomo, ten dzień jest jakiś taki lepszy. Choć czasami spojrzę w lustro po 6 godzinach i już mi coś tam wyjdzie i jest od razu gorzej. Ale jeśli chodzi właśnie o ten makijaż, który właśnie nie wyszedł, o te włosy, które się nie układają, niestety naprawdę chciałam, żeby tak nie było, ale to zmienia moją pewność siebie w 100%. Jeśli po prostu nie czuję się taka czysta, ogarnięta, to mój dzień jest zdecydowanie gorszy. Naprawdę. I teraz przed nagrywaniem tego podcastu musiałam się uszykować, żeby czuć się lepiej.
No to jest w ogóle niesamowite, jak mocno to w mentalności głównie kobiet jest zakorzenione, że ten wygląd dodaje dużo. Tak naprawdę nie musiałby tego robić, ale jednak no, żyjemy w tym świecie i gdzieś tam też dostosowujemy się do tego wszystkiego, bo ja nie lubię takiego podejścia, że o, bo kiedyś to myśleli inaczej, albo gdyby kobiety myślały inaczej, to byłoby prościej. No nie, no gdzieś tam żyjemy w tym wszystkim. Warto się nad tym zastanowić, wiadomo, jaki to ma wpływ na naszą codzienność. Ale też no, nie warto udawać, że nie ma to tego wpływu, bo jednak jest. Ale ogólnie abstrakcyjne jest to, że zazwyczaj nie chodzi głównie o nasz wygląd, tylko właśnie o to, jak my się czujemy dzięki niemu. Że jak dobrze wyglądamy, to nagle nam się wydaje, że możemy zdobywać góry, a w następny dzień zachowujemy się, jakbyśmy miały zupełnie inną twarz i w ten dzień już nie możemy robić tych wszystkich super rzeczy, które robiłyśmy wczoraj, kiedy wyglądałyśmy dobrze.
Dokładnie, czasami to jest po prostu różnica 15 minut i możemy czuć się całkowicie inaczej. Nie wiem, czy byłaś kiedyś, na pewno byłaś kiedyś w przymierzalni w galerii. Te lustra, to światło, fatalnie zawsze się czujesz po wyjściu, więc w sumie to staram się zamawiać online, żeby spojrzeć sobie na te rzeczy w domu, bo jest ciężko. No niestety, no, taka jest rzeczywistość teraz, że patrzymy bardzo na ten wygląd. Chciałabym, żeby właśnie makijaż, czy to jak układamy nasze włosy i tak dalej, było tylko pozytywne i dawało nam tylko pewność siebie, ale jeśli tego nie zrobimy, żeby właśnie nam też nie ujmowało.
A nie boisz się, że przez swoją działalność w internecie mocno popadniesz właśnie w taki krąg tego, żeby zawsze dobrze wyglądać, żeby... no bo gdzieś tam branża beauty głównie u ciebie, lifestyle beauty, no tak krążąc wokół tego wszystkiego, nie boisz się tego, że popadniesz w taką obsesję, że dobra, teraz jednak będę miała za małe usta na tego Instagrama, bo dziewczyny wyglądają tak, nos nie taki, zaraz będzie trzeba coś zmienić. Nie boisz się
Wiesz
tego?
Co? Wydaje mi się, że już popadłam, ale udało mi się z tego wyjść i było to bardziej na takich początkach, kiedy no nie ma co się oszukiwać, nie pokazywałam jeszcze tak bardzo swojej osobowości, nie byłam tak naturalna, jak jestem teraz, bo jednak z tym się po prostu pracuje i trzeba się przyzwyczaić do tego wszystkiego. Gdy byłam na swoich pierwszych eventach, gdy zobaczyłam po prostu, jak piękne są wszystkie dziewczyny, a wiem, że na pewno nad ich wyglądem pracuje no nie jedna osoba, czułam, że trochę odstaję na początku. A zaczęłam się stresować, zaczęłam się zapisywać tu cały czas do fryzjera, tu cały czas naprawdę nie wychodziłam przez jakiś czas bez makijażu, to był właśnie ten moment. Aczkolwiek teraz, jak już pokazuję więcej swojej osobowości, rozmawiam często właśnie z widzami. Jest na pewno teraz lepiej i nie boję się o to, że zacznę właśnie powiększać sobie jakoś super usta, choć nie mam w ogóle nic przeciwko temu i nawet tak naprawdę jestem zapisana na powiększenie ust, ale właśnie w celu ich bardziej nawilżenia. Nie sądzę, abym popadła tak bardzo, ponieważ zawsze siebie lubiłam i bałam się takich zmian, że po prostu coś mi się odwidzi. Więc no, mam nadzieję, że nie dojdzie znów do takiego momentu. Teraz czuję się bardzo dobrze w swojej skórze, ale wiadomo, wszystko nie jest takie, jakbyśmy chcieli zawsze i to się też szybko zmienia w naszej głowie. No na pewno był taki moment, ale mam nadzieję, że po prostu nie powróci.
No jeżeli właśnie chodzi o ten temat tych zabiegów, powiększania ust i w ogóle... Warto, ja właśnie też byłam umówiona na powiększanie ust, z którego ostatecznie zrezygnowałam, bo nie czułam na tamten moment, że to była taka moja decyzja, tylko jednak gdzieś tam naoglądałam się dużo na Instagramie i po prostu czułam, że to nie jest we mnie. Uważam, że właśnie takie zabiegi są dobre, jeżeli ty w 100% masz świadomą, po prostu to czujesz, że robisz to dla siebie. Właśnie tak jak ty powiedziałaś, w celu nawilżenia ust, w celu takiej rzeczy, którą ty sama widzisz, a niekoniecznie całe środowisko ma wpływ na ciebie, bo ja bym chciała właśnie tutaj zacząć temat a propos mody troszkę, żeby tutaj nikogo nie urazić. Wiadomo, jeszcze dodam 10 razy, że nie chcę nikogo urazić, bo uważam, że lepiej 10 razy się wytłumaczyć, niż faktycznie zrobić komuś krzywdę słowami, więc mogę teraz trochę się nagadać, ale a propos powiększania biustów. Wydaje mi się, że dużo dziewczyn, które teraz w internecie gdzieś tam głośno mówi o powiększaniu biustu, gdyby tak zastanowiła się realnie, czy gdzieś w nich w środku był ten kompleks, czy to jednak nie były komentarze ludzi, czy to jednak nie było coś zakorzenione z internetu, że widzą po prostu, że ta sylwetka u niektórych dziewczyn jest bardziej kształtna i one też by taką chciały, że dużo z nich w głowie nie musiałaby tego tak naprawdę robić i że taka świadomość tego, czy coś jest naszą decyzją w zmianie naszego wyglądu, czy społeczeństwa, jest mega ważna moim zdaniem, bo można bardzo szybko i łatwo się zatracić i naoglądać się dziewczyn, które mają idealne twarze, małe noski, duże usta. To jest piękne. I jeżeli tylko te dziewczyny zrobiły to nie pod wpływem społeczeństwa, to ekstra. Ale jeżeli teraz młodsze dziewczyny będą czuły, że jeżeli one mają małe piersi i małe usta, to są gorsze, brzydsze, no to nie będzie okej. Więc warto po prostu widzieć, czy to jest z zewnątrz, czy z wewnątrz. Chociaż teraz chciałam przejść do tematu kompleksów. Czy ty masz kompleksy?
Że innych osób zapadają nam po prostu tak w pamięć. Od dzieciństwa pamiętam po prostu 2-3 momenty, kiedy ktoś mi coś powiedział o moim wyglądzie i dosłownie codziennie o tym myślę czasami i staram się, właśnie skupiam się na tej jednej rzeczy, czego po prostu już nikt teraz nie zauważa. A jeśli chodzi o właśnie takie zabiegi, powiększenia piersi i tak dalej, możliwe, że to po prostu było u kogoś właśnie tak zakorzenione od jakiegoś takiego głupiego komentarza. Tak. Ja mam małe piersi i nigdy nie czułam, że chciałabym je powiększać, a najbardziej właśnie myślałam o czymś takim w czasach liceum, kiedy ktoś tam wytykał, że ktoś ma małe piersi, ktoś jest deską i tak dalej. Choć teraz w 100% naprawdę czuję się w nich komfortowo i wiem, że nigdy nie chciałam ich powiększać i to byłby ogromny błąd. No, niestety jest coś takiego. A wracając do twojego pytania. Jakie było pytanie?
Pytanie było odnośnie kompleksów. Czy masz
Tak, jasne, że mam kompleksy i wydaje mi się, że nawet najpiękniejsze osoby na świecie mają kompleksy w 100%. Każdy ma coś, co chciałby delikatnie w sobie zmienić i nie jest nic złego w tym, jeśli chciałby ten kompleks naprawdę zmienić. Aczkolwiek bez tych kompleksów, bez tych takich naszych może jakichś nie najlepszych stron, nie jesteśmy sobą. Bo jakby każdy był idealny, to każdy wyglądałby, nie wiem, tak samo. Nie byłoby żadnej różnorodności. Można też spojrzeć przecież na modelki, które mają czasami delikatnie odstające uszy, delikatnie większy nos i jest to ich atut wręcz, ponieważ jest to po prostu coś ciekawego, coś, na co ludzie chcą patrzeć. No nie wiem, wydaje mi się, że jakby każdy z nas nie miał kompleksów, byłby idealny, to świat byłby nudny po prostu.
Tak, ale wydaje mi się w ogóle, że gdyby każdy z nas miał możliwość usunięcia wszystkich swoich kompleksów, znaleźlibyśmy nowe, bo my jako ludzie w ogóle kochamy posiadać też problemy, że takie problemy dnia codziennego, jak się zawsze śmiejemy, że jak wszystko jest idealnie, to zaraz coś spadnie takiego, że będzie znowu problem i wydaje mi się, że kompleksy to są w dużej mierze właśnie, wiadomo, te rzeczy zakorzenione, które usłyszeliśmy często od bliskich, co jest bardzo bolesne, ale trzeba nad tym po prostu pracować, tak jak nad wszystkim, co chłonęliśmy, jak byliśmy młodzi, no bo każdy z nas tak naprawdę w życiu usłyszał dużo toksycznych rzeczy, dużo rzeczy, które mocno wpłynęły to, jakimi ludźmi są i odbiły się na psychice. I to nieważne, w jakim kto był domu. I takie też porównywanie problemów nigdy nie ma sensu, bo każdy z nas po prostu ma rzeczy, które usłyszał, a nie powinien ich nigdy usłyszeć. Ale właśnie a propos tych kompleksów, wydaje mi się, tak jak mówisz, że jakby każdy był idealny, to tak naprawdę nadal nie byłoby ludzi idealnych, że znaleźlibyśmy i tak w sobie coś. Nawet jakbyśmy byli tacy wszyscy od kalki, to coś by w końcu... My jako ludzie po prostu mamy coś takiego
tak,
w sobie.
Tak, to też prawda. Wydaje mi się, Znaczy nie wydaje mi się, widziałam wiele razy historie dziewczyn, które miały obsesję na punkcie swojego nosa, a następnie i myślały, że jeśli po prostu zmienią ten nos, zrobią operację, to wszystko się zmieni w ich życiu, ich życie będzie idealne i po prostu no, nagle będzie cudownie. A po operacji znalazły sobie po prostu nowy kompleks, na którym po prostu punkcie mają obsesję.
Tak. Tak, jakby mówię, jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy pamiętać, że zmieniając to, musi za tym w parze iść zmienianie swojego podejścia po prostu.
Dokładnie.
Często jak się słyszy historię osób, które schudły dużo kilogramów na przykład i całe życie myślały, że jako osoby szczupłe będą szczęśliwe, odkrywają, że kurczę, jestem szczupła i nie jestem szczęśliwa, bo
a problemy wciąż
nie przepracowałam w głowie jednak tego. Tak, dokładnie.
Niestety.
No i też słowa, które się zapamiętało do końca życia, zostają w głowie a propos na przykład tych nosów, o których mówisz. I no tak samo, z kompleksami jest tak, że my widzimy je po prostu przerysowane zazwyczaj, więc warto nad nimi myśleć, zastanawiać się, ale też nie przesadzać, bo po prostu zawsze jakieś będą u każdego. Mhm. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Nie wiem, czy też tak masz, że jak za długo spojrzysz na swoje zdjęcie, to nagle twoja twarz jest po prostu powykręcona we wszystkie strony i masz, nie wiem, nagle jakieś jedno małe oko, jedno ucho odstające, a jakbyś po prostu wrzuciła to zdjęcie od razu po zrobieniu, to nawet byś tego nie zauważyła.
Dokładnie, ale w ogóle, no ja staram się ogólnie tak robić, bo ja wiem, że dla mnie coś, co ja zrobię, nigdy nie będzie dobre i nigdy nie będzie nawet, nigdy nie będzie idealne, a nigdy nie będzie nawet dobre, bo to też zależy od tego, jakie mamy podejście do siebie. Głównie ty to na pewno rozumiesz, jak się pracuje w internecie, robi się cokolwiek do internetu, znajdzie się miliony osób, które robią to lepiej i będzie ci się wydawało, że ty jesteś jakąś parodią tego, co robi reszta osób, bo gdzieś tam w głowie mamy do siebie takie chore ambicje
często. No niestety, mam to w 100%. Porównywanie się jest bardzo ciężkie i tak jak ostatnio też gdzieś zahaczyłam o ten temat, jeśli chcesz tworzyć w internecie, to musisz więcej tworzyć niż oglądać, bo będziesz cały czas się po prostu porównywać.
Tak, tak, że czasem właśnie to ktoś ostatnio wspominał w jakimś wywiadzie, nie przypomnę w ogóle, kto to był. Nie, to chyba był Owca z WK ogólnie, że on jest takim perfekcjonistą, że jak tworzyli swój kanał w takiej grupie, to jedyne, co go doprowadziło do tego miejsca, to właśnie to, że był w grupie, bo on by wszystko usuwał. I to tak jest, że jak się tworzy samemu i nikt ci nie powie, dobra, dodaj to już, to najchętniej byś tego w ogóle nie dodawała, ale jednak wiesz, że musisz tworzyć, bo gdzieś tam z tworzeniem idzie progres. I to nie ma sensu, jeżeli ty chcesz dodać coś dopiero jak będzie idealne.
Tak.
No bo progres musi przychodzić z tworzeniem.
Dokładnie, a jeśli ktoś chce dopiero zacząć swoją przygodę w internecie, to nie może myśleć tak, że pierwszy post, który dodam, będzie idealny. Pierwsze zdjęcie, które zrobię, pierwszy film, który nagram, pierwszy podcast, który nagram, że będzie idealny, nagle będzie się viralował, będzie miał milion polubień i to wcale nie sprawia... Jeszcze raz, zamieszałam się w tym, co mówię.
No,
to wcale nie decyduje o tym, czy tobie się uda, czy nie. O, to chciałam powiedzieć, że
tak,
moje pierwsze filmy miały po 20 polubień, nagle potem po 60, po 70. Jak przeszłam, że moje filmy miały po 100 polubień, to strasznie się cieszyłam. I teraz jak patrzę na swoje stare filmy, to one wydają mi się po prostu mało profesjonalne. Nie podobają mi się. Mam ochotę je usunąć, ale właśnie po to jest ta droga.
Tak, ale też tak jak mówisz, jak ktoś dodałby ten pierwszy filmik i nawet by uzyskał to, o czym tak marzy, czyli taki viral, taki peak, że nagle wskoczyłby gdzieś, to jakikolwiek spadek później tych wyświetleń skończyłby się bardzo źle zazwyczaj dla zdrowia takich osób. I to widać, bo w internecie teraz jest dużo osób, które się wybijają po jednej rzeczy i potem nie potrafią sobie poradzić z tym, że jakby one nie mają takich stałych widzów, tak jak osoby, które rosły gdzieś tam całe życie w tym internecie albo miesiącami zdobywają ludzi, którzy ich lubią, zdobywają ich zaufanie, bo to jest tak naprawdę zdobywanie przyjaciół w jakiś taki dziwny, inny sposób w naszej rzeczywistości. Bo no ty to rozumiesz na pewno, że piszesz z tymi ludźmi i masz takie wrażenie, że kurde, oni niby o mnie nie wiedzą nic, ale jednak wiedzą strasznie dużo, co nie? No i właśnie lepiej powolutku, wzrostowo i dodawać do tego internetu po prostu, żeby ludzie widzieli, że te filmiki były gorsze, będą lepsze, żeby dalej zdarzały się filmiki, które no po prostu twoim zdaniem aktualnie są mega gówniane i nie chciałbyś nigdy ich usłyszeć. Ja tak mam z pierwszymi odcinkami podcastu, które nagrywałam na dyktafonie na telefonie i gadałam w ogóle, mam wrażenie, od rzeczy, ale są ludzie, którzy mi piszą, że kurczę, no bo przesłuchałam twojego podcastu i gdzieś tam zmotywował mnie do tego i do tego, więc nawet jeżeli chcecie zacząć tworzyć w internecie i nie wiem, czujecie, że nie będziecie robić makijaży, bo macie trądzik, a inni wyglądają ładnie w makijażu, mają taką idealną cerę, o, na przykład na filmikach, bo wiadomo, ten makijaż na trądziku nigdy nie będzie wyglądał tak jak na takiej budzi, jak szklanka, ale trzeba tworzyć, bo może kogoś to właśnie zmotywuje. Jest właśnie też, jak już się tak rozgadałam, dziewczyną na TikToku, naszym polskim, znowu nie podam nazwy, przepraszam, która wybiła się na tym, że po prostu ten trądzik ma i że pokazuje, jak być pewnym siebie z tym trądzikiem, więc nawet z takiej niby najgorszej dla ciebie rzeczy, po prostu której nienawidzisz w życiu, możesz wycisnąć cytryny i zrobić z niej lemoniadę, co nie? Więc wszystko zależy od podejścia.
Wiem, o kim mówisz.
Od pewności siebie też dużo.
I wiem, o kim mówisz właśnie. I to po prostu tylko pokazuje to, jak my tego potrzebujemy. Jak ludzie tego potrzebują. Po prostu tej akceptacji tego i tak, że ktoś w internecie ma takie same problemy jak my.
Tak, właśnie szczególnie już tak schodząc na ten temat trądziku, o którym też chciałam pogadać, bo obie po prostu od środka wiemy, o czym mówimy i jak to wpływa na głowę, szczególnie dziewczyn, młodych dziewczyn, dziewczyn, które lubią makijaż, bo to też głównie bardzo później boli, że chciałoby się gdzieś tam rozwijać w tym temacie, a no nic nie wygląda tak, jak powinno czasami. Ale właśnie to, że trądzik jest chorobą skóry najbardziej widoczną i przez to bardzo dużo ludzi lubi dawać dobre rady a propos. Wiadomo, co mam na myśli przez dobre rady, typu próbowałaś umyć twarz, albo no ja używam takiego kremu Nivea i nigdy nie miałam pryszczy, więc pewnie wina tego, że za dużo kosmetyków używasz, spotkałaś się z tym?
Oj tak, niestety. I to jest duży problem u mnie, ponieważ staram się, aby moje profile nie były o trądziku. Ja jednak chcę nagrywać makijaże. Ja nie jestem kosmetologiem, uważam, że jest wiele innych kont, które znają się lepiej i dobrze na trądziku i nie chcę jakby do tego dopuszczać, ponieważ za każdym razem, gdy pokazuję rzeczywiście i coś mówię o tym trądziku, to jest milion dobrych rad. Typu, używałaś tego, próbowałaś tego, a czy poszłaś na Izotek, gdzie Izotek jest tylko plastrem na problem zewnętrzny, ponieważ dermatologia tak naprawdę zajmuje się leczeniem skutku jakiegoś problemu, który jest w środku w nas. I nie każdy po prostu, wydaje mi się, że w Polsce jest to po prostu tak jakoś, nie wiem, rozwinięte, że każdy, kto miał tylko trądzik, idzie na Izotek. I niektórym ten trądzik naprawdę wraca, bo po prostu nie wyleczyli tego od środka. To wciąż mają jakąś tą przyczynę, która właśnie ma ten trądzik. No niestety nie chciałabym, żeby mój profil był ogólnie o trądziku, bo no ja chodzę do dermatologa. Ja konsultuję się z dermatologiem, ze specjalistą i no niektórzy mają naprawdę dziwne rady. Tak jak mówisz, typu, czy próbowałaś umyć twarz? To są najgorsze komentarze, tak, jakie ktoś komuś może dać z trądzikiem, ponieważ my mamy najczystsze twarze na świecie i to trzeba powiedzieć, że najbardziej się staramy. Tak. Też byłam taką osobą, która przez 20 lat swojego życia miała idealną cerę, bo trądzik dopiero spotkał mnie w dorosłym życiu. I ciężko się patrzy też na zdjęcia z moich młodszych lat, kiedy moja cera była idealna. I też nie robiłam wtedy wiele. Myłam twarz chyba raz dziennie, albo czasami zmazywałam tylko makijaż płynem micelarnym i nakładałam jakikolwiek krem i moja twarz i tak była idealna. I nie poleciłabym teraz komuś, kto zmaga się z trądzikiem, ej, zmywaj twarz płynem micelarnym i nakładaj jakikolwiek krem. Bo to po prostu to nie jest to.
Ale właśnie to, co mówisz a propos osób z trądzikiem, że one mają najczystszą twarz, to jest tak ogromna racja, że chyba każda moja przyjaciółka z idealną cerą, mężczyźni w życiu, których poznałam z cerami idealnymi, to oni zawsze do mnie, no ja tam myję twarz. Dwa czasem, jak biorę prysznic i potem używam kremu, który akurat był w domu. I czemu im się nie mówi weź umyj twarz? No bo nie ma tego, nie jest to widoczne. A tak naprawdę trądzik no, jest jedynie widoczny, ale nic wspólnego nie ma z tym, co tak naprawdę dzieje się na naszej twarzy. Właśnie to, co często mówi mój dermatolog, że bardzo mały wpływ mają bakterie z zewnątrz na to. Bardzo mały wpływ tak naprawdę. To jest głównie dużo to, co się dzieje w środku, ale jeszcze tak właśnie a propos izoteku, o którym mówiłaś, to ta dyskusja o lekach w internecie, które są na receptę, które są od lekarzy, jest dla mnie bardzo dziwna. Na przykład pod TikTokami dziewczyn, które biorą izotek, ja na przykład aktualnie jestem na wdrażaniu izoteku, niestety ostatecznie skończyło się, że stwierdziliśmy, że to jest ta deska ratunku, która może pomoże, ale to też łączy się z nową dietą, no ze wszystkim tak naprawdę w życiu. Życie to jest życie z trądzikiem to jest takie podporządkowywanie się do tego, ale właśnie pod TikTokami na przykład dziewczyn, które biorą izotek, są komentarze. Nie bierz tego, umrzesz od tego, to. Jak można tak pisać ludziom? Czy jak są ludzie, którzy używają jakiegoś leku i leczą się na jakąś chorobę, ludzie takie rzeczy piszą? Nie wiem, wydaje mi się, że ta ogólnie dyskusja a propos trądzików w każdą stronę jest zła. Czyli, że jest zła pod tym, że a weź izotek, dwa pryszcze komuś wyszły, weź izotek, byś miała z głowy, co jest w ogóle abstrakcyjne, jak silny to jest lek. A po drugie, u dziewczyn, mężczyzn też, którzy biorą ten izotek, komentarze typu nie bierz tego, umrzesz, coś tam. Wydaje mi się, że troszkę za bardzo ta dyskusja wbiła się do internetu, bo wydaje mi się, że to nie jest dyskusja dla nas szarych ludzi, tylko dla lekarzy, którzy się zajmują tym.
To jest dyskusja zdecydowanie dla specjalistów i niech każdy po prostu spróbuje znaleźć dobrego dermatologa, który po prostu na wejściu nie powie im, że masz trądzik, to idź na izotek, bo ja tak niestety miałam. Wyszłam po prostu zapłakana z receptą na izotek i po prostu nie zdecydowałam się na to leczenie. Aczkolwiek teraz znalazłam dobrego dermatologa i w ostateczności wiemy, że po prostu musimy pracować nad hormonami i tak dalej, ale w ostateczności też jest taka opcja, że po prostu będę musiała iść na ten izotek. Ale nie sądzę, nie czuję się na tyle odpowiedzialna, żeby wypowiadać się na ten temat w internecie, na temat jakiegoś leku, ponieważ nie wydaje mi się, że to jest w porządku. Ja dostałam ostatnio propozycję współpracy z jakimś, nie wiem, dyskontem farmaceutycznym. Nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale żeby właśnie promować leki na receptę na trądzik. I po prostu się zaśmiałam. Jak można coś takiego reklamować i czemu? I w ogóle jak miałoby...
Czekam
po prostu na to, aż ta kampania się rozpocznie.
I... Tak, ja właśnie chcę zobaczyć, jakie influencerki będą to reklamować.
I jak można, no nie wiem, naprawdę wiele informacji możemy znaleźć w internecie o lekach na receptę typu właśnie, nie wiem, izotek, epiduo i tak dalej. Ja też rozmawiałam właśnie o epiduo na swoim TikToku, aczkolwiek zawsze podkreślam, idźcie do dermatologa i on po prostu wybierze to, co jest dla was najlepsze. Nie możemy iść do dermatologa i poprosić, ej, ja chcę to, ponieważ influencerka w internecie powiedziała, że to jest super. No nie. No. Niestety.
Ale właśnie tak dobry temat poruszyłaś. Co myślisz o tym teraz mocnym trendzie, że influencerki polecają coś słowami nie idźcie, tylko biegnijcie? I czy wpływa to mocno na ciebie? Bo ja zauważyłam w pewnym momencie, że mnie po prostu porąbało i miałam za dużo rzeczy. Ostatnio dużo o tym mówię, że dużo usuwałam tych rzeczy, ale jak bardzo takie... To jest z jednej strony bardzo fajne, bo z jednej strony widać, jak mocno dziewczyny w internecie czują się ze sobą jak przyjaciółki, ufają sobie i w ogóle, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczne, bo spotkałam się ostatnio na TikToku, nie będę mówiła o kim, najpierw o jakiejś firmie i serii kosmetyków mówiłam mega źle, że po prostu za żadne pieniądze usunęła tego TikToka i dwa tygodnie później zrobiła kampanię z tą firmą.
O nie...
Więc w ogóle jak ty bierzesz z dystansem te rzeczy, które ludzie reklamują, czy jednak idziesz za tym, że no ty pewnie reklamujesz rzeczy, które uważasz za słuszne, bo myślę, że w ogóle dużo dziewczyn tak robi i takie oskarżanie wiecznie, że influencerki to tylko chcą coś sprzedawać. Ja tak nie uważam akurat, bo wiem, jak wygląda najpierw to, że zaakceptujesz coś, najpierw się rzeczy testuje i często to są po prostu firmy, które od lat stosujesz i pisze do ciebie ta firma i po prostu czujesz się jak małe dziecko, które może reklamować coś, co naprawdę lubi, ale przez to, że też no, gdzieś te pojawiły się sytuacje, w których dziewczyny najpierw mówią, że czegoś nie lubią, potem to reklamują, albo reklamują rzeczy, których faktycznie nie używają. Czy ty łapiesz się na te reklamy, czy jednak z dystansem? Czy ty już w ogóle nie kupujesz, bo dużo paczek PR do ciebie przychodzi, co możemy zauważyć? Jak to u ciebie wygląda ogólnie ten świat zakupów rzeczy beauty? O, może
będąc
tak.
Od drugiej strony, wiem naprawdę, jakie kampanie się toczą cały czas, ponieważ dostaję propozycje i po prostu widzę, co się dzieje. Często niestety wciąż się zdarza tak, że jakieś kampanie muszą być jakieś ASAP na szybko i nie można przetestować produktu, którego nie znam. I mówię wtedy, no nie no, jakby dziękuję bardzo, nie jestem w stanie tego zrobić, no po prostu nie możemy tak bez testów. Staramy się mocno negocjować, żeby właśnie coś tam dobrze przetestować. Zdarzało się też tak, że coś przetestowałam i mi nie podpasowało po prostu. Niestety widzę na co dzień właśnie osoby reklamujące coś, na co po prostu nie było tych testów, bo ja wiem z drugiej strony. I nie jestem pewna, czy ten ktoś po prostu zna już ten produkt, czy nie, ale to sprawia, że często nie wierzę w te reklamy. Znam influencerów, którym mogę zaufać, którym wierzę w 100%. I wtedy naprawdę biorę sobie ich polecajki do serca, ale nie u każdego niestety. I bardzo boli mnie to, że wciąż tak się dzieje, że są osoby takie, które mam nadzieję, jak ja, chcą jakby zmienić troszeczkę tutaj podejście właśnie do tego tworzenia w internecie, a boli to, że wciąż są osoby, które po prostu biorą, tak jak ty powiedziałaś przed chwilą o tej osobie, która usunęła film, powiedziała, że coś jest słabe, a potem no, niestety. Mimo wszystko trochę straszne jest to, że to, co powiemy w internecie, zostaje tam już na zawsze i są produkty, które na samym początku w swojej jakby TikTokowej karierze, jeśli mogę to tak to nazwać, mi po prostu nie podpasowały, bo nie miałam dużej jakby wiedzy na ich temat, a po czasie wracam do nich, mówię, ej, to jest jednak spoko i wtedy przyznaję się do tego w 100%, nie mówię, że to są produkty jakieś kampanijne do reklam, tylko takie po prostu na co dzień, ponieważ każdy z nas się zmienia i nasze preferencje się zmieniają,
no, ale tu jest...
i tak dalej, i tak dalej. Ja już tych kosmetyków, no nie, tak jak powiedziałaś, dostaję dużo paczek PR, tych kosmetyków kupuję mniej, aczkolwiek są takie moje ulubione rzeczy i są marki, z którymi no nie współpracuję, nie wysyłają mi paczek, a uwielbiam ich produkty, więc oczywiście jak coś mi się skończy, to biegnę do tego Rossmana i kupuję. Wiesz co, no ja na początku nagrywania naprawdę kupowałam dużo kosmetyków, ponieważ chciałam robić dużo testów i tak dalej, i tak dalej. Teraz już mam takie swoje naprawdę perełki, które albo uzupełniam, albo po prostu czekam. Jeśli coś jest nowego na rynku, to czekam, aż przyjdzie tak naprawdę.
Tak, ale właśnie tak jak wspomniałaś a propos tego, że nie lubiłaś jakiegoś kosmetyku, a potem ci przypasował, a później mogłaś nawet mieć z nimi reklamę, to jest w porządku, kiedy jest zachowana ta szczerość. I ogólnie też ja nie mam takiego podejścia, że influencer jak coś reklamuje, to w ogóle musi być jego ulubiona rzecz, ulubiona marka. Może reklamować serum, a mieć 10 lepszych, ale okej, uważa, że marka jest spoko, skład jest spoko, cena jest spoko do jakości. I ta reklama też jest w taki sposób, że jakby to jest fajny produkt, nie nagle nie gada o Boże, uwielbiam ten produkt, używam go codziennie, tylko faktycznie naturalnie, bo jednak influencer zawód zarabia na chleb i też nie można brać tego pod tym względem, że teraz influencerki będą reklamować tylko swoje rzeczy ulubione, które używają codziennie, bo taką narrację często się też przyjmuje w reklamach, tylko dać też luz tym dziewczynom trochę, bo mam wrażenie, że ta nagonka też jest duża, że musisz kochać jakiś produkt, zanim go zareklamujesz. Uważam, że to nie jest prawda. Uważam, że jeżeli przetestowałeś, nic złego ci się nie dzieje. Skład jest dobry i zgadzasz się z tym, co niesie za sobą ta marka i czym jest tak naprawdę, to jakby idź w to.
Ale
reklama jak reklama.
To wydaje mi się, że już muszą bardziej zrozumieć też marki i nie wciskać do briefów. Po prostu mam słów w usta, że coś jest niesamowite i tak dalej, że to jest moja ulubiona rzecz, bo ja tych kosmetyków ulubionych mogę mieć naprawdę wiele. Ludzie też widzą, czego ja używam na co dzień. Nagrywam też swój skincare często i widzą, czego naprawdę, naprawdę używam cały czas. Są też rzeczy oczywiście takie, które na przykład kiedyś już zareklamowałam, a teraz już ich nie używam, choć wciąż uważam, że jest to bardzo dobry produkt. Po prostu tych produktów jest tyle, że nie można po prostu używać wszystkiego cały czas.
No ja właśnie też tak naprawdę z tej strony beauty inside'owo nie wiem, jak to wygląda i jak marki się zwracają, bo akurat jeżeli chodzi o podcasty, to taka ciekawostka z wewnątrz. Tu jest taki luz, tutaj po prostu jest marka, ona decyduje, że jakby masz fajny podcast, o czym chciałbyś powiedzieć odnośnie tej marki i naprawdę to są... To jest tak, że piszesz sobie wszystko, co chcesz powiedzieć i zazwyczaj jest po prostu okej, jeżeli takie są twoje odczucia, jeżeli to kojarzy ci się z tą marką, to jest autentyczne, jest cała rozmowa, to wstawiaj to. To jest niesamowite dla mnie akurat. Okej.
My mocno negocjujemy... Boże, jak się mówi to słowo?
Negocjujemy.
My mocno negocjujemy te briefy, bo czasami one są bardzo sztywne. I najgorsze jest to, że czasami zgadzasz się na reklamę produktu, bo go bardzo lubisz i dostajesz brief dopiero po jakby zgodzeniu się, po podpisaniu umowy, a ten brief totalnie ci nie pasuje. No i tutaj wchodzą ostre negocjacje. Ja i moja menedżerka po prostu staramy się, żeby to było jak najbardziej naturalne, żeby to było to, co ja chcę powiedzieć. Ja bardzo umiejętnie potrafię przekazać tak, już teraz nauczyłam się, żeby pasowało to pod brief, ale żeby to było moje i znaleźć taki złoty środek po prostu.
No, bo później powstają jakieś takie kampanie taneczne na TikToku typu Shopee, które przejęło kiedyś całego tego TikToka i mi było trochę szkoda tych influencerów, bo jakby Shopee spoko używają pewnie, ale to, że oni wszyscy musieli tańczyć w tych pomarańczowych strojach, było mega przykre. Wydaje mi się, że przed podpisaniem tego nie wiedzieli, że tak będzie wyglądał brief.
No nie wiem, ja dostałam propozycję Shopee później i się po prostu nie zgodziłam, bo widziałam tę kampanię.
No tak, tak, bo to jest abstrakcyjne. Abstrakcyjna ona była dla mnie. Właśnie dlatego Shopee w Polsce upadło pewnie przez reklamy.
Choć był to takie... super chwyt marketingowy, bo każdy dzięki temu wiedział, co to jest.
No tak, a może właśnie o to chodziło, żeby takim cringe'em przejeść.
Trochę może tak.
Czasami to jest tak, że nam się wydaje, że człowiek od marketingu był kompletnym idiotą, a tak naprawdę był dwa razy mądrzejszy niż my po prostu. Tak mogło być w tym przypadku. Ale takie już pytanie, jeszcze wracając do tego tematu, bo gdzieś tam się rozwinęłyśmy o tym, a propos tej obsesji piękna, to jest takie pytanie dosyć trudne w ogóle moim zdaniem i jedno z trudniejszych, jakie można komuś zadać. Czy ty czujesz się piękna?
Wiesz co? Tak, czuję się piękna i staram się, żeby to piękno jakby wychodziło od tego, jak wyglądam ja, gdy się budzę rano i patrzę w lustro, a nie od tego, jak już cała się wyszykuję. Czuję się piękna też dlatego, może to być trochę głupie, ale dlatego, że wydaje mi się, że spojrzę na siebie za 40 lat i będę po prostu myśleć, że ojej, no jak ja mogłam wtedy... Wiesz, czuć się w sobie po prostu źle. Byłam taka piękna, młoda. Jestem teraz dosłownie w najlepszym wieku. Jesteśmy teraz w najlepszym wieku i nie powinniśmy tak po prostu się torturować codziennie tymi złymi myślami.
Tak. No to jest bardzo piękne podsumowanie. Dobrze wybrnięte, bo często ciężko w ogóle nam, głównie kobietom, dzisiaj to chyba tyle razy zaznaczyłam, no ale to jest taki mega babski temat, bo od mężczyzn mam wrażenie, nie wymaga się tak dużo, jeżeli chodzi o wygląd wizualny, że nam kobietom ciężko jest powiedzieć, że czuję się piękna. Ja właśnie często, jak zastanawiałam się nad tym, albo gdzieś tam była rozmowa i sobie tak, wiesz, żartowałam z moim chłopakiem, na przykład coś się śmialiśmy, i ja mówię, że no ja jestem piękna, ale może nie w tym momencie. I to takie przykre było, kiedy później o tym myślałam, że dobra, teraz siedzę taka bez makijażu w dresie i uważam, że teraz już nie jestem piękna, ale jak się ogarnę, jak później patrzę na zdjęcie na Instagramie, tak myślę, nie no, piękna, tylko jak się trochę postara. I to jest takie właśnie, fajnie to podsumowałaś, że czujesz się piękna tak, jak spojrzysz rano w lustro, co nie? Taka pełna akceptacja.
Staram się właśnie najbardziej wtedy, ponieważ potem na co dzień, przypuśćmy, idę na jakiś super event, spędzam jak najwięcej czasu na tym, żeby po prostu wyglądać super. Daję sobie, nie wiem, 2-3 godziny. Wybrany outfit jest już wcześniej. Makijaż, włosy, wszystko musi być super w 100% ogarnięte. Idę na ten event i widzę też samych pięknych ludzi, którzy tak samo bardzo starali się wyglądać teraz pięknie. I następnego dnia wracam do domu, siedzę nieogarnięta w łóżku w dresie, przeglądam zdjęcia z wczoraj i wtedy mam się czuć jak inna osoba. mimo że to też wciąż byłam ja,
sens.
No trzeba się starać po prostu akceptować siebie takiego naturalnym i pamiętać, że wszyscy ludzie mają tak, że leżą po prostu w dresie, w brudnej koszulce, w łóżku przez cały dzień czasami.
No, ale właśnie tak a propos tego, że gadamy o wyglądzie, tak sobie teraz zaczęłam myśleć o tym, że może komuś ten odcinek wydawać się płytki, bo tyle gadamy o wyglądzie, ale właśnie to jest taka szufladka, w którą ludzie lubią wrzucać ludzi po prostu, żeby ich w jakiś sposób, nie wiem, urazić, kiedy próbujesz rozmawiać o wyglądzie, czy jakkolwiek. Często właśnie był taki... Próbuję teraz złapać myśli, bo mam z 10 na sekundę. Był taki trend, że gdzieś tam rozmowa chłopaka z dziewczyną, którzy się poznali i dziewczyna mówiła, chłopak pytał, jakie są twoje zainteresowania, a dziewczyna mówiła, że makijaż, to on twierdził, to nie jest zainteresowanie, to lubi każda dziewczyna i to jest takie płytkie, że lubisz makijaż i tak samo ktoś może powiedzieć o tym odcinku. Boże, dwie dziewczyny usiadły i godzinę gadają o tym, jak się czują ładne, czy jak wstaną, to są ładne i nie boisz, nie masz czasem czegoś takiego, że kurde, a jak ktoś ma mnie za płytką dziewczynę, bo tworzę w internecie to, a nie to, bo jednak nie poszłam, nie wiem, na jakąś medycynę, tylko postanowiłam, że będę TikTokerką. Nie masz czasem czegoś takiego, że jak ktoś obcy się ciebie pyta, a co robisz? No, tworzę TikToka. Wiesz, o co mi chodzi.
Wiem, o co ci chodzi.
Że to nie jest kompletnie powód do wstydu, ale ludzie lubią wprowadzać taki kompleks, że oni chcą, żebyśmy się czuły głupio
tak,
z tym.
Tak, tak. Wiem totalnie, o co ci chodzi i czasami jak ludzie mnie pytają, co robię, to zauważyłam, że zaczęłam od tego, że no, skończyłam filologię angielską, uczyłam się na tłumacza i tak dalej, a teraz nagrywam w internecie, żeby jednak jakoś to uargumentować. Nie, wiesz co? Naprawdę szczerze myślałam o tym jakiś czas temu, właśnie o tym makijażu i wiem, że wiele osób uważa mnie za płytką osobę. Może tak być, nieważne. Naprawdę staram się właśnie o tym za bardzo nie myśleć, dlatego że ja pokazuję tylko takie zewnętrzne rzeczy. Ale w tym, jak rozmawiam ze swoimi widzami, piszą mi, że dzięki mnie właśnie dbają bardziej o siebie, że dają sobie po prostu więcej czasu, że wprowadzają właśnie do swojej rutyny po prostu chwile takie dla siebie, rano czy wieczorem, to daje naprawdę dużo i mi, i innym. Ja też staram się często właśnie przekierować swoją uwagę na ten temat, że ja uwielbiam po prostu ten czas spędzony ze sobą rano. Jest to dla mnie, ja nigdy nie zagłębiałam się w jakąś medytację, nigdy nie robiłam takich rzeczy, to jest dla mnie po prostu to, gdy ja wieczorem po całym dniu mam dla siebie to 10-15 minut, puszczam sobie albo muzykę, czy jakiś podcast i po prostu myślę sobie o swoim dniu, ściągam ten makijaż, robię pielęgnację, patrzę na siebie po prostu i dbam o siebie, to daje mi naprawdę dużo takiego komfortu psychicznego i czuję się po prostu lepiej sama ze sobą. Czy to po prostu jest jakieś płytkie, bo chodzi tutaj o wygląd zewnętrzny? Naprawdę wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Bo jest to po prostu taki rytuał. Jest to super po prostu spędzenie czasu samą ze sobą. I jeśli nawet ten makijaż może być, nie wiem, lekko głupkowaty, bo mówimy o jakimś, nie wiem, różu, brązerze czy coś takiego, to niech to będzie nawet takie odmurzenie od naszych codziennych problemów. Czemu nie?
Tak, dokładnie mi się strasznie nie podoba to takie dorabianie wielkiej ideologii do wszystkiego, co robimy w życiu, żeby tylko dowalić ludziom, żeby tylko nie czuli się zbyt wartościowi. Właśnie to, co mówisz, że makijaż, ja uważam totalnie tak samo jak ty. To jest coś więcej. To jest coś więcej, że dziewczyny mają takie swoje community, w którym zaczynają, uczą się dopiero tak naprawdę dawać sobie nawzajem komplementy, bo u kobiet w ogóle to jest niesamowite, jak bardzo potrafimy nienawidzić innych kobiet. Okropne, smutne i nie powinno tak być, dlatego to community, w którym my możemy pogadać o czymś, co niekoniecznie mężczyzn, którzy się nie malują, będzie interesować, że poświęcamy ten czas dla siebie i że coraz więcej kobiet ma coś takiego, że siada i robi całą po prostu rutynę, rytuał po prostu to jest, w którym ona siedzi sama ze sobą i tak głaszcze to swoje wewnętrzne dziecko tak naprawdę, które no jakby ona sama wie, że daje sobie tą uwagę, że nie musi tu być obok mężczyzny, nie musi tu być obok kogoś, kogoś, kto ma cię docenić, bo jakby jesteś codziennie wystarczająca, żeby usiąść na tą nawet godzinę i po prostu się zajmować sobą. I nieważne w jaki to jest sposób, czy to będzie kurde malowanie paznokci u stóp, czy pełen rytuał pielęgnacyjny, najważniejsze jest jakby okoliczność.
Tak, jeśli to, jeśli w ogóle cokolwiek, co my robimy, już nieważne makijaż, nieważne ubiór i tak dalej, włosy, pielęgnacja, cokolwiek, co robimy, nie sprawia nikomu innemu jakiejś przykrości, nikogo innego nie rani, to nic nikomu do tego.
Tak, a tym bardziej, że dodaje nam, bo to też nie chodzi głównie o to, o czym rozmawiałyśmy w makijażu, czyli żeby wyjść, poczuć się lepiej, albo że na jakąś okazję, no to jest self-care, bo ja zauważyłam, że ja właśnie w dzień, w który ja siedzę w domu czasami, ja sobie siadam do tego makijażu, bo ja wiem, że inwestuję w ten dzień,
tak.
Bo ja poświęcam ten czas sobie i to jest inwestycja w to, że te rzeczy wyjdą lepiej i no to brzmi w ogóle zabawnie, jak się tak powie to głośno, że makijaż jest inwestycją w ten dzień, ale jest, po prostu wiele kobiet
ale
tak ma.
Dokładnie tak jest. Po prostu czasami mam coś takiego, że wiem, że ten dzień na przykład będzie ciężki, ten dzień będzie pracujący, że tak powiem, mam dużo rzeczy do zrobienia i wtedy planuję ten makijaż. Czasami mam dni, gdzie nie muszę robić nic i się nie maluję, a jak mam coś zrobić i nawet nikt mnie nie zobaczy tego dnia, rozumiesz? Będę siedziała sobie w domu, klikała coś na tablecie, obrabiała coś, montowała. Ja lubię wtedy się też ogarnąć, bo to sprawia, że po prostu wchodzę w taki tryb pracy. I to też dla wielu osób jest prawda.
To jest w ogóle... To jest też zdrowe ponoć, jak się pracuje w domu, żeby zawsze przebrać się z tych ciuchów domowych, postarać się w miarę ogarnąć, bo gdzieś tam wtedy twój mózg oddziela pracę od snu.
Dokładnie. Tak samo wieczorem. Ja nie wiem, czy też tak miałaś, ale ja kiedyś miałam taki problem, że... I czasami wciąż mi się to zdarza, że zamiast po prostu wziąć, zmyć makijaż, przebrać się w komfi ubrania już na wieczór, to siedziałam po prostu jeszcze ogarnięta, jeszcze oglądałam coś, siedziałam w telefonie i potem ciężko było mi wstać i się właśnie z tego wszystkiego...
Tak.
Jakby z tego trybu wyjść. W tym momencie staram się naprawdę, gdy już po prostu kończę pracę, ja robię demakijaż, robię self-care, idę pod prysznic, przebieram się w coś komfi i wtedy czuję, że mogę się zrelaksować tego wieczoru.
Tak, ale właśnie przez to, że byłam jeszcze w tych ciuchach roboczych, tak. Czy tak w ogóle to nazwę śmiesznie, to też nie pozwalało mi to na taki pełen relaks, bo mój mózg dalej był taki, że dobra, bo jeszcze zaraz muszę jedną rzecz zrobić i zamiast ja ją, wiesz, zrobić teraz i przebrać się, ogarnąć, to jeszcze nad tym siedziałam i mój mózg ani w 100% nie odpoczywał, ani nie pracował tak
bo
naprawdę.
Cały czas myślisz, że jeszcze czas... zaraz musisz wstać i to zrobić, zaraz jeszcze muszę wstać i się ogarnąć, zaraz muszę jeszcze wstać, bo tak, zmyć ten makijaż i siedzisz na tym, nie wiem, TikToku, przeglądasz cokolwiek robisz i nie możesz się już jeszcze się zrelaksować.
No, najlepsza jest metoda u mnie wtedy 3-2-1, że odliczam 3-2-1 i muszę wstać z łóżka, bo mój mózg wtedy nie zdąży wymyślić dobrej wymówki, żeby tego nie zrobić.
Też tak robię, to jest tak proste, a tak skuteczne.
Tak. Ale właśnie a propos tego wyglądu i tego nakładania na siebie i tej obsesji piękna, jak ty dbasz o swoją taką dietę internetową, czyli jak dbasz o to, żeby się nie zatracać w tym, że kobiety wyglądają tak i tak, żeby, no wiesz o co chodzi, czy pilnujesz jakoś tej przestrzeni, żeby nie otaczać się wyidealizowanymi ludźmi, czy jednak potrafisz to przyjmować z dystansem, że potrafisz sobie wyjść na jakąś Kylie Jenner i masz świadomość, że jakby no tak to nie wygląda?
Wiesz co, jest to dla mnie bardzo trudne wciąż. Wydaje mi się, że jestem wciąż jakby w procesie uczenia się tego, żeby właśnie tak myśleć, że ludzie wyglądają tak samo jak ja naturalnie. To nie jest tak, jak jest w tym internecie. Wciąż się tego uczę i wydaje mi się, że nigdy nie przestanę się tego uczyć i to nie będzie tak, że w 100% nagle to zrozumiem. Aczkolwiek, tak jak mówiłam, ja staram się więcej naprawdę tworzyć niż oglądać, bo czasami popadam po prostu w takie dołki, kiedy cały dzień oglądam i aż nie mam ochoty nic zrobić, bo wiem, że to nie będzie tak dobre jak tam właśnie to, co obejrzałam przed chwilą, tak jak już o tym rozmawialiśmy. Staram się wchodzić właśnie na profile, które mnie bardziej inspirują, które znam. Wydaje mi się, że ostatnio dopiero nauczyłam się korzystać z internetu i korzystać ze swojego telefonu, jakkolwiek głupio to zabrzmi, ponieważ nie staram się nie przewijać tego TikToka godzinami, a wejść zamiast w stronę dla ciebie w moich obserwowanych, osoby, które ja decyduję, że obserwuję. W ogóle nie mam żadnego wstydu odobserwując kogoś. To jest u mnie ciekawe. Nie chcę, żeby ktoś się poczuł źle, że go odobserwowałam, ale po prostu nie chcę czegoś oglądać, to po prostu nie będę tego oglądać. i każdy powinien jakby oddzielić to takie osobiste jakieś tam poznanie się, czy się lubimy, od tego, kogo chcemy obserwować, bo po prostu ja chcę się otaczać takim pozytywnym kontentem, nie chcę nic negatywnego widzieć na swoim telefonie czasami i staram się to bardzo oddzielić, więc naprawdę, dopiero nauczyłam się korzystać dobrze z telefonu, bo oglądam tylko tych, których obserwuję tak naprawdę i staram się nie popadać w taki po prostu niekończący się przewijanie.
No, ja chyba sama powinnam nad tym popracować, ale to, co powiedziałaś właśnie, żeby nie odczuwać wstydu odobserwując kogoś, to jest w ogóle temat rzeka, bo ludzie mają do tego różne podejście, nawet patrząc tak po swoich znajomych, że na przykład z kimś się kolegujesz, ale tak naprawdę szczerze to cię nie interesuje, co on robi w tym internecie, a nawet triggeruje bez powodu. To jest, internet jest niesamowitym miejscem, w którym możemy zdecydować, że nie chcemy widzieć kogoś twarzy. W życiu często nie mamy takiej przyjemności, bo musimy się gdzieś z kimś, nie wiem, czy spotkać, czy pracujemy z kimś, czy cokolwiek. I powinniśmy mieć odgórne przyzwolenie do tego, żeby ta przestrzeń była nasza, tak jak nam się podoba.
Tak, ta przestrzeń jest 100% nasza i nie musimy kogoś obserwować, jeśli nie chcemy. Czasami dostaję nawet komentarz, ale ona mnie irytuje. To nie wiem, czemu ta osoba mnie ogląda. Jeszcze nabija mi po prostu komentarze, żeby więcej osób mnie zobaczyło. Odchodząc od tego, nieważne. Ja naprawdę mam zero wstydu odobserwując kogoś. Staram się cały czas przeglądać tą osobę. Coś mi się wyświetli na przykład na głównej na Instagramie, to wyjść w tą osobę i zastanowić się, czemu mi się to wyświetliło. Aha, obserwuję ją, nie chcę tego widzieć, odobserwuję. I to jest tak proste. I staram się nie przywiązywać do tego żadnych emocji w związku z tym, czy tą osobę lubię, czy nie. Ja chcę w swoim telefonie, w swojej przestrzeni takiej domowej czuć się komfortowo i sprawić, że po prostu będę oglądać to, co chcę. I nikt nie powinien jakby czuć się źle z tym, że ja kogoś nie obserwuję na przykład.
A propos kreowania swojej przestrzeni, co na przykład myślisz o usuwaniu komentarzy? Bo to też jest taki kontrowersyjny temat, bo ludzie uważają, że nie masz dystansu, jak usuwasz komentarze, inni uważają, że no jakby to jest twoja przestrzeń, twoje miejsce, masz prawo robić, co chcesz. Co o tym uważasz?
Co? Ja komentarzy nie usuwam. Na pewno na początku mi się zdarzyło. Aktualnie komentarze nie usuwam, ponieważ to jest bardzo prosta odpowiedź. TikTok super filtruje komentarze i tylko ty je widzisz, niektóre, i nie musisz ich akceptować.
Aha, tak,
więc
tak,
może takim usuwaniem u mnie jest po prostu nieakceptowanie tych negatywnych komentarzy. Bo to jest moja przestrzeń, nie chcę tej negatywnej po prostu energii. Często jest też tak, że jeden negatywny komentarz powoduje po prostu lawinę negatywnych komentarzy, bo...
Tak, bo ludzie sobie wkręcają wtedy, że jest takie przyzwolenie.
Tak, że ktoś coś powiedział, to...
Ale to jest w ogóle...
Że ktoś coś powiedział, to ja też to widzę i teraz też... Tak negatywnie skomentuję. Ja nikomu nic, nigdy niemiłego nie skomentowałam i nie rozumiem, jak ktoś może czuć jakąkolwiek satysfakcję z tego.
No ale właśnie rozmawiałam o tym też z Oliwią, że strasznie dziwne jest dla mnie to takie normalizowanie tego, że wszystko można napisać w internecie. Jakby to jest tylko moja opinia, więc napiszę, że jesteś brzydka i gruba. Ale tak naprawdę w normalnym świecie to tak nie działa. To dopiero w internecie powstało, że jak coś jest twoją opinią, to masz prawo to tak wygłaszać. Ja uważam, że tak naprawdę nie mamy prawa mówić takich rzeczy do ludzi, którzy nas o to nie pytają.
Dokładnie. Moim zdaniem w ogóle nie mamy prawa sprawiać komuś przykrości, jeśli sobie na to nie zasłużył.
Tak.
A komentowanie czegoś wyglądu, czegoś, czego on nie może zmienić, to już jest w ogóle...
Tak, ale na TikToku to tak mocno urosło, bo mi się wydaje, że to duża zasługa tego, że to ci się wyświetla gdzieś tam dla ciebie i też kultura komentarzy w TikToku wygląda tak, że wygląda tak, że piszemy, ale ona mnie irytuje. Nie, że ale jesteś irytująca, ty nie piszesz do tej osoby, tylko oni to traktują jako takie forum.
Tak. I wydaje mi się, że ludzie czasami się też cieszą, też bo mają dużo polubień pod swoim komentarzem. Na przykład. I chcą zrobić zrobić jak najlepszy komentarz i wcale nie musi być on miły dla tego twórcy.
No nawet bym powiedziała, że głównie ma być
miły.
W sensie, ja nawet jak mam taki ludzki dzień, że oglądam jakąś, wyskakuje mi jakaś tiktokerka, myślę, Boże, jak ona gada głupoty, jak mnie to zirytowało, i mam coś takiego, ale bym napisała po prostu, czemu gadasz takie głupoty? I ja wtedy sobie zdaję sprawę, że z czego wynika to, że ona mnie tak zirytowała? Pewnie z tego, że ja dzisiaj czuję się źle. że ja dzisiaj czuję się brzydka i gdzieś tam kisi się to we mnie. Z drugiej strony ktoś mnie dzisiaj zdenerwował i to wszystko okazuje się, że to nie była wina tej dziewczyny, która mi się wyświetliła, tylko wszystko było we mnie. I ci ludzie też mogliby czasem pomyśleć, czy to nie jest tak, że irytuje cię ta dziewczyna, bo ma dużo więcej, a wydaje ci się, że mniejszym kosztem, bo ludzie bardzo lubią się przywalać do tego na przykład, że no, bo gdybym miała tyle i tyle pieniędzy, co ty, to też bym tak robiła, gdybym coś tam. Ja w ogóle chyba najbardziej niemiłe o sobie, co w internecie przeczytałam, przez to, że na podcastach tak naprawdę nie ma tak dużej możliwości komentowania, plus ludzie, którzy cię nie lubią, nie będą słuchać godziny twojego gadania i to też dużo zmienia. Dlatego dużo komentarzy nie ma negatywnych, kiedy się tworzy podcasty, bo po prostu jak kogoś wkurzasz, to on to wyłączy po 10 minutach, bo nikt nie ma tyle czasu, żeby słuchać kogoś, kogo nie lubi. Ale gdzieś tam na Twitterze był jakiś taki pik tego mojego faktycznie tej popularności podcastowej, gdzie gdzieś tam byłam na 4. miejscu w kraju czy coś takiego i był duża lawina, to na Twitterze jakieś tam się pojawiły komentarze i mój właśnie taki chyba ulubiony i najbardziej bolesny był: nie no, dziewczyna gada bez ładu i składu, a ma podcast. Chyba każdy może teraz tworzyć podcasty. I na początku mnie to zabolało, że jakby faktycznie chyba reprezentuję jakiś mega niski poziom i jestem beznadziejna w tym. I dlaczego ja w ogóle uważam, że ja to lubię, jak robię to gównianie, a później zdałam sobie sprawę, okej, jak każdy może robić to bez ładu, składu i w ogóle, to zrób drugi taki podcast.
Tak, to też prawda. Ta dziewczyna, a z drugiej strony miałaś pewnie też milion pozytywnych komentarzy, a jakoś zapamiętałaś tylko ten negatywny.
Tak, tak, ten. No to był w ogóle jeden z... No przez to, że bardzo mało jest takich komentarzy, ale to nie dlatego, że mam idealny podcast, tylko mówię, społeczność podcastowa po prostu taka jest, że mało podcasterów ma negatywne komentarze, bo po prostu ludzie tego nie słuchają, jak im się nie podoba. To jest duży plus, że jak się chce zacząć tworzyć w internecie i budować jakąś taką skrupę, to ja bardzo polecam podcasty, bo nie zaboli cię tutaj bardzo mocno to, co ludzie mówią, bo nikt nie komentuje twojego wyglądu, nikt nie ma miejsca za bardzo, żeby cię negatywnie komentować, więc w ogóle mega luz.
No, to zazdroszczę ci trochę.
No, na TikToku to ty musisz być mocno na to narażona.
No, jestem.
Bo tam jest chyba najgorsza
społeczność. Ale wszystko, co zrobimy pierwszy raz, na przykład teraz jestem pierwszy raz, nagrywam podcast pierwszy raz, jest najcięższe. Później jest już coraz lepiej i tak samo było z negatywnymi komentarzami. I tak samo jest tak naprawdę ze wszystkim w naszym życiu. Wracając już trochę, ja, gdy byłam nastolatką, byłam trochę inną osobą i lubiłam coś tam sobie o kimś powiedzieć negatywnego. Ja nikomu nigdy nie mówiłam nic takiego, żeby miało go zaboleć, ale z kimś innym na przykład rozmawiałam i miałam właśnie takie uczucie, chociażby, no nie wiem, można tak powiedzieć, że rozmawiałam sama ze sobą. Jak ta osoba mnie denerwuje, jak po prostu coś mi nie pasuje. I ciężkim orzechem do zgryzienia dla mnie było to, że jeśli kogoś jakby, może nie poniżę, ale zrobię jakiś tam komentarz negatywny, to nie znaczy, że ja jestem lepsza wtedy.
Szpileczka. Tak, szpileczka. To ja też dużo o tym mówiłam w swoim podcaście, że... Ale to chyba jest po prostu bycie nastolatką. Że tak wszystko wokół nas wkurza, buzuje, jeszcze ludzie tyle od nas często wymagają, co do wyglądu, co do wszystkiego, że my uwielbiamy wbijać sobie szpileczki. Ja byłam tak, po prostu teraz to widzę, wredną osobą pod taką zasłoną tego, że ja tylko tak sobie coś skomentuję. Tak. Ja wiem, jaki był cel tych komentarzy. On zawsze był taki, żeby ktoś poczuł się gorzej. Jak widziałam, że coś komuś idzie lepiej, jak widziałam, że ktoś jest szczęśliwy z jakiegoś powodu, to ja sobie waliłam szpileczkę i... Warto dojrzeć do tego, że to nie jest okej. I ja jakby rozumiem też, dla dzieciaków teraz wbijanie tych szpileczek jest mocno w internecie i komentują tak jak u ciebie właśnie. Nie wiem, napiszą sobie, o, ale ona jest brzydka, no to też pomaga to jakiejś nastolatce w jej okresie dojrzewania, kiedy stwierdza, że ja też bym chciała tworzyć tak jak ty w internecie i ty masz fajne kosmetyki, ja takich nie mam, bo jestem młoda i jeszcze nawet nie mogę sobie na nie zarobić i ona po prostu pomaga sobie tym. I z jednej strony jest to złe, a z drugiej strony trochę każdy z nas taki był.
Ale trzeba też zrozumieć, że jak komuś napiszemy, że jest brzydki, to nie znaczy, że ty jesteś teraz ładniejszy.
To nic nie daje. Ale mocno chyba do tego trzeba też dojrzeć.
Tak, dokładnie. No, potrzeba na to wszystko czasu.
No, właśnie, ja nie wiem... No tak, tak, tak. I dużo takiej samozastanowienia się nad tym, co robimy w życiu.
No, dokładnie. Samoświadomości w ogóle tego... Czasami warto się zastanowić po prostu nad sobą, jacy my jesteśmy. I ostatnio nawet rozmawiałam z moją przyjaciółką, tak... Miałyśmy takie długie rozmowy, po prostu można powiedzieć trochę głębokie i zaczęłam się zastanawiać, czy byłabyś w stanie jakby powiedzieć teraz, tak do siebie mówiłyśmy nawzajem, jaką masz wadę i jakby skąd to się bierze i jak mogłabyś nad nią pracować. I takie pytania warto sobie zadawać i po prostu no, pracować nad sobą.
Tak. Ja w ogóle dlatego uważam, że zdrowe, umiejętne kłótnie to też jest coś w ogóle pięknego, co mamy w życiu, bo kłótnie teraz bardzo mają takie pejoratywne określenie, że to jest coś, że ludzie się wyzywają, że ludzie krzyczą i że w ogóle marnują czas, a umiejętna kłótnia to jest po prostu często dyskusja mocniejsza na temat tego, co nam przeszkadza i po tej kłótni zazwyczaj następują dobre zmiany, bo my często robimy gówniane rzeczy i nie zdajemy sobie z tego
Dokładnie.
sprawy, bo dla nas one są po prostu normalne.
Dokładnie. Miałam taki burzliwy okres ze swoim chłopakiem, że tak powiem, i wydaje mi się, że każdy związek to przyszedł na początku. Nie, na samym początku jest okres candy, jest różowo, cudownie, świetnie. Później
Tak,
strasznie
tak.
się kłócimy i właśnie my też mieliśmy taki okres, kiedy bardzo się kłóciliśmy i już naprawdę miałam dość, że tak powiem, i trwało to przez jakiś czas, ale jak już się tak dotarliśmy ze sobą, jak już tak doszliśmy do tych wniosków, co możemy robić lepiej i poznaliśmy tą drugą osobę też, czego ona od nas oczekuje. W tym momencie jest super i praktycznie w ogóle się nie kłócimy, więc no, kłótnie są potrzebne.
Tak, trzeba się w życiu dotrzeć. Tak. I często młodzi ludzie w ogóle przez to, że też świat jest trochę taki, że żyjemy w świecie, w którym jest tyle rzeczy, że już nie ma tak jak kiedyś, że pralka się psuje, to trzeba ją naprawić, tylko się kupuje po prostu
Tak.
nową, bo często to w ogóle wychodzi taniej, no i takie już mamy podejście do życia teraz. To przez to młodzi ludzie często mają też takie podejście do siebie
Tak.
nawzajem, że okej, kłócę się z chłopakiem, to znaczy, że on to w ogóle jest toksyczny i ten związek jest gówniany, wymienię go i będzie znowu tak cukierkowo, tylko że z inną osobą.
Dokładnie.
No, wszystko jest ciężką pracą, co nie? I naprawianiem, a nie kupowaniem
Tak,
nowego.
bo druga osoba się po prostu nie domyśli, co ty masz w głowie. Jakby, no,
No.
niestety.
No to też do tego też trzeba dojrzeć, bo to w filmach często tak pokazują, że oni nawzajem w ogóle wiedzą, czego potrzebują, wiedzą, w którym momencie zadzwonić, w którym momencie ty potrzebujesz kwiatów, a w którym momencie ty miałeś zły dzień i on powinien wtedy chodzić jak na
Tak.
szpileczkach i.
I od razu też wiedzą,
No, relacje to w
tak,
ogóle
i od razu
jest.
też wiedzą, jaki mają język miłości nawzajem i wiedzą, co zrobić idealnie.
Tak. Tak, każdy zna swoje traumy, każdy wie wszystko od początku o sobie nawzajem, bo istnieją soulmate i w ogóle no taka ściema, że związek to jest w sumie ciężka praca przez cały okres, kiedy chcecie być ze sobą.
Dokładnie.
I tak samo jest z przyjaźniami w
Tak.
ogóle, bo o przyjaźniach też już się teraz mniej mówi, ale naprawdę, jeżeli chce się mieć taką przyjaźń na długi czas, to nie można też, nie wiem, coś ci w kimś przeszkadza i to przemilczeć na przykład, bo nic to nie daje później. Dobra, bo zaczęłyśmy już
Naprawdę,
odbiegać
naprawdę.
o różnych tematach. Godzinka rozmowy ponad, chyba będziemy już kończyć, chyba że masz jeszcze coś, jakąś konkluzję, czy coś ci wpadło do
Nie, po
głowy.
prostu wystrzeliłyśmy z tematami od początku. Mocno także.
Tak, czyli jednak ty też jesteś chaotyczna i ty też byś skakała po tematach, więc lepiej podcastu nie rób,
No.
tak jak ten komentarz.
Lepiej nie, mam 10 myśli w głowie naraz, więc byłoby to ciężkie.
Ale ja też mam. Mój podcast to jest taki podcast osoby z ADHD, że jeżeli ty też nie lubisz po prostu słuchać ciągle tym samym, tylko potrzebujesz takiego tematu i w ogóle połączenia ich wszystkich, to jest idealne miejsce dla ciebie. Ale jeżeli wy byście chcieli posłuchać więcej Natalki, to oczywiście zapraszam na jej YouTube'a, podlinkowane wszystko będzie, zapraszam na jej TikToka i Instagrama, bo to są naprawdę takie miejsca dla oka. Moim zdaniem twój Instagram i twój TikTok, poza tym, że można się wychillować i posłuchać sobie, co masz tam do powiedzenia, to jest po prostu przyjemny dla oka. Mało jest tak estetycznych kont w Polsce zdecydowanie. W
Dziękuję.
ogóle ja uwielbiam i bardzo wam też polecam, bo wydaje mi się, że jak raz się przysłucha, szykujemy się, to potem to tak wchodzi na łeb, że siadasz do lustra i mówisz, no, szykujemy się.
Bardzo Ci dziękuję.
Ale to w ogóle dużo, dużo dziewczyn chyba w Polsce podłapało od ciebie to szykujemy się.
Tak, no zdarzyło się kilka razy. Także
Trend,
dobry
trend.
trend.
Mr. Beast Polski. Dobra. To ja dziękuję bardzo Ci jeszcze raz, że przyjęłaś ode mnie to zaproszenie i mam nadzieję, że nie było tak
Ja
strasznie.
dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i nie było tak strasznie, naprawdę bardzo mi się spodobało, także uważaj.
Może to jakiś nowy
Może jest to
pomysł,
nowy
żeby dodać
pomysł.
sobie więcej pracy.
Nie, jednak lubię się skupić na tych właśnie, tak jak powiedziałaś, estetycznych, wizualnej części, ale mam nadzieję, że nie gadałam dzisiaj za bardzo głupot i że Tobie też przyjemnie się ze mną rozmawiało.
Nie, ja uważam, że naprawdę świetny odcinek, taki kumpelski vibe i że dużo dziewczyn znajdzie coś dla siebie tutaj, zdecydowanie. Bo to bardziej babski odcinek, bym
Więc bardzo się
powiedziała.
cieszę.
Dobra, to pa pa.
Pa! Okej. Okay.